Będę kontynuował temat, który dotyczy przymierza, które Bóg zawarł i obietnic, które On dał, i o tym zamiarze z Jego ludem. W psalmie 144 padły moje oczy tam, nawet gdy brat Rus czytał z innego psalmu. Psalm 144, wiersz 9. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunnej zagram Ci. Ty dajesz królom zwycięstwo. Dawida, sługę swego, wybawiłeś od miecza srogiego. Istnieją dwa miecze. Ten jeden, jak tu czytaliśmy, jest srogi, morderczy miecz. I ten morderczy miecz jest w rękach tych, którzy pochodzą w tym duchowym z linii Kaina, którzy nie są w stanie znieść, że Bóg błogosławi. A Dawid wspomniał na ten miecz, który Saul mu zamierzył, ale Dawid miał to słowo, ten miecz ducha, i on powiedział, gdy trzymał Saula za brzeg płaszcza, powiedział: nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. I tutaj mamy tą wielką różnicę. I ja to rozpatruję krótko w okulniku i my dalej będziemy się tym zajmować. Namaszczeni byli oboje, oni oboje, ale byli gruntownie inni w swej istocie. Saul nie miał obietnicy, nie miał żadnego słowa Bożego, na którym mógł się oprzeć. On miał to namaszczenie, ale to namaszczenie nie zmieniło jego istoty. To boskie nasienie słowa musi być w nas włożone. I wtedy ten duchowy deszcz powoduje, że ono wschodzi. I dzisiaj zanotowałem sobie kilka myśli i to teraz wygląda na to, że to przychodzi i po prostu ten wiek nadszedł i człowiek nie jest w stanie po prostu tych myśli, które są z tym związane, tutaj przedstawić. Teraz chciałbym rozpocząć z Izajaszem 51, aby wam ukazać, co Bóg uczynił, jak On to uczynił i w jakim celu On to uczynił. I u Izajasza 51 czytam wiersz 22. Tak mówi Twój Wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz. A tam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie: pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. My wiemy, że to już jest tym wprowadzeniem, co dotyczy naszego Pana, który już w rozdziale 53 w szczególny sposób jest opisywany, ale nie myślcie sobie, nasz Pan powiedział, to co uczynili Panu domu, to uczynią i tym, którzy do Niego należą. Jego droga i nasze drogi mają wiele wspólnego. Wiele wspólnego. I tutaj jest napisane, tak mówi Wszechmogący Pan. I Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Nie my prowadzimy Jego sprawę. On prowadzi sprawę swojego ludu. I my z łaski możemy być Jego ludem, trzodą Jego ręki, owcami, które On w pasie prowadzi. I my możemy wierzyć, że On tą sprawę swego ludu aż do końca będzie prowadził. Jeszcze więcej, możemy wierzyć, że On w cudowny sposób to dokończy. I jeszcze więcej, możemy wierzyć, że On zwycięsko to poprowadzi, dokończy. Tą sprawę, ta sprawa z Jego ludem nie jest moją i Twoją sprawą i nie jest sprawą proroków i apostołów, ale to jest Jego sprawa. I On ją cudownie poprowadzi, tak jak tu jest powiedziane. Ten Najwyższy, Wszechmogący, ponad Nim nie ma nikogo. Przed Nim nikogo nie było i po Nim nikogo nie będzie. My w tym słowie wprowadzającym słyszeliśmy: ja jestem Pan i nie ma innego oprócz mnie. Kto był przede mną? Jeśli to wiecie, powiedzcie. Nikt tego nie wie, nikt nie może tego powiedzieć, bo On jest tym jedynym, który istnieje i Jemu w pełni się powierzamy. Tak mówi Pan, Najwyższy, Twój Wszechmogący, Pan Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie. I potem w rozdziale 52 jest napisane: obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem. Ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do Ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch. Powstań, branko jeruzalemska. Zdejmij z Twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko syjońska. I Wy możecie tutaj dalej czytać. Ja będę czytał teraz już wiersz 7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. I tutaj moglibyśmy dalej czytać, ale teraz przejdziemy do tej ostatniej części rozdziału 52. I to jest już bezpośrednim wprowadzeniem na naszego Pana i Zbawiciela. Tutaj na zakończenie jest powiedziane 13 wiersz. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. To tutaj jest zapowiadane, zanim pełne poniżenie, hańba, szyderstwo i to wszystko, co on musiał znieść, zanim to jest napisane. Wpierw zostało przepowiedziane, że będzie wywyższony, że będzie wyniesiony, że będzie miał powodzenie. To wszystko zostało zapowiedziane, zanim ten rozdział 53 został napisany. Mąż boleści. Wy znacie ten rozdział 53. Ten rozdział nie pozostał nikomu nieznanym. On nie otworzył swoich ust, ale jak baranek był prowadzony na rzeź i tak dalej, i tak dalej. I dalej jest napisane w wierszu 8b. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony, że kara go trafiła. I dalej możemy także czytać, ja przejdę do wiersza 10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożysz swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Lud izraelski czekał na Pana, który by przyszedł jako król w chwale i obwołałby królestwo. Nawet uczniowie pytali swego mistrza, czy w tym czasie postanowisz królestwo dla Izraela? On będzie wyniesiony, wywyższony, wielce, wysoce wyniesiony. To wszystko szło za najniższym uniżeniem, którego dożył jakikolwiek człowiek na ziemi. Po wszystkim tym został wysoce uniesiony, ponad wszelkie niebiosa wystąpił i czeka, aż wszyscy wrogowie będą złożeni u podnóżka jego stóp. Tak mówi Pan Wszechmogący i Twój Bóg, który prowadzi sprawę swego ludu. Ilu sobie wtedy wyobrażało, jak Pan tą sprawę swego ludu ma prowadzić? Nawet Piotr, który bardzo blisko Pana stał, powiedział mu, gdy mówił o tym, gdy Pan powiedział do niego, że pójdzie do Jeruzalem i będzie musiał cierpieć i tak dalej. Piotr powiedział, to niech się Tobie nie stanie. Oni nie rozpoznali tej drogi Pana. I to idzie przez doliny, zanim może to przejść na wyżyny. I tutaj w tym samym rozdziale w wierszu 11 czytamy, za mękę swojej duszy ujrzy światło, i jego poznaniem się nasyci. W niemieckim tłumaczeniu jest, że ujrzy owoc i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy Twój sługa wielu usprawiedliwi, sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoje życie i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Drodzy, ja odważam się powiedzieć, że Bóg tym swoim, tak jak wtedy przez Pawła dał powiedzieć, on ten urząd pojednania przekazał. I my, gdy mówimy o tym, że Bóg zawarł z nami przymierze, my nie mamy tutaj do czynienia tylko ze słowami, ale z Bożym czynem zbawienia. Te słowa tam były i potem przyszedł ten czyn. I u Boga jest to cudowną sprawą. Tam słowa i czyny zawsze się zgadzają. U nas nie jest to tak, ale u Boga jest to zawsze tak. Słowa i czyny u Boga zawsze się zgadzają ze sobą. Zawsze. Zawsze. Tego nie możemy zapomnieć. Wiemy, co on Abrahamowi przyobiecał. I to, co mu przyobiecał, to także wypełnił. Każdą obietnicę, którą Bóg darował, każda stała się rzeczywistością. I my teraz żyjemy w czasie odnowienia wszystkich tych rzeczy, które Bóg zborowi na początku darował. I ja mam tutaj taką myśl, która może jest ziemska, ale ma wyrazić to, co jest boskim, i sobie to zapisałem. I w tym momencie może będziemy myśleć, że to jest troszkę dziwnym, ale pomyślmy spokojnie o tym, że apostołowie naprawdę nie byli ludźmi, którzy by jakąś masę upadłościową mieli by rozdzielać, ale oni byli mężami Bożymi, którzy zostali postawieni do Królestwa Bożego. Byli to mężowie, którzy zostali postawieni do Królestwa Bożego jako szafarze tajemnic Bożych. I gdy spojrzymy w dzisiejsze chrześcijaństwo i my spokojnie się w to także włączamy, i wtedy wszystko wygląda tak, że jest dana sytuacja i że wielu podaje upadłość działalności, i my żyjemy już w tym ziemskim, w takim czasie, gdzie wiele działalności i zakładów musi ogłosić upadłość, a zbory robią, działają dalej, jak gdyby nic się nie zmieniło. My przynajmniej jesteśmy dość szczerzy i mówimy, że Bóg ma rację. Gdy on chciał odnowić, musi coś być zgubionym. I my wierzymy, że to prorocze poselstwo, które Pan nam darował, ma to dalekie spojrzenie, które Bóg swojemu ludowi chciał dać. To nam to spojrzenie dało. I ta trąba Ewangelii na nowo brzmi. I gdy mogę szczerze powiedzieć, ta trąba, która się rozległa w roku łaski, rozległa się w dniu pojednania. Nie w innym dniu, ale w dniu tego pojednania. I to jest wolą Bożą, abyśmy raz na zawsze Golgotę i to, co dla nas się stało, zrozumieli. Gdy ten rok łaski został obwołany i ludzie zrozumieli, że ich wina i wszystko, co tam było, wszystko zostało przebaczone, wtedy oni szli swoją drogą z radością. Oni nie przyszli miesiąc później i zaczęli na nowo, jak gdyby nic się nie stało. Nawet nie po jednym roku. Czy rozumiecie, gdzie chcemy? Co chcemy powiedzieć? Ten rok łaski. Wiecie, że nasz Pan rozpoczął swoją służbę kazania w tym, że wziął proroka Izajasza, otworzył i czytał. I ten przyjemny rok pański jako pierwszy postawił między lud i chciał im powiedzieć, na Golgocie przyjdzie to przebaczenie, odpuszczenie, odkupienie. Na Golgocie to się stanie. On czytał o tym przyjemnym roku Pańskim. I ja pytam się was dzisiaj wieczorem, czy ktoś z wszystkich tych, którzy byli winni, czy choćby jeden z tych, którzy popadli w problemy, czy po tym roku łaski przyszli z powrotem i powiedzieli, moment, tam są jeszcze rzeczy do wyrównania. To było wyrównanym. To było rozliczonym raz na zawsze. I ja tak rozmyślałem, to było wspaniałym, że ten rok łaski nie co 10 lat, ale dla każdego człowieka raz w czasie jego życia przyszedł, bo zanim mógł dożyć tego następnego 50 roku, to byłoby bardzo późno. Dla każdego ten rok łaski przyszedł w tym jego czasie. Dla każdego przyszedł to wyswobodzenie, uwolnienie. Każdy był uwolniony od swej winy i każdy oczekiwał na to, aby ta trąba, ten głos trąby w tym dniu pojednania się rozległ. I my to obserwowaliśmy sami na sobie, że my rok w rok z tą samą sprawą przychodzimy do Boga, jak gdyby Golgota jeszcze się nie stała, nie wypełniła, jak gdyby Izajasza 61 jeszcze nie było pełnomocnym. My przychodzimy ciągle znowu i czynimy tak, jakby nic się nie stało. Bracia, zanim Bóg może z nami dalej iść, wpierw musimy zrozumieć tą mowę Bożą, ten język Boży i raz wiedzieć, co Bóg rzeczywiście uczynił. W innym wypadku będziemy ciągle dręczeni przez nasze sumienie i nie możemy się wyprostować, nie mówiąc już o tym, żeby iść naprzód. Bóg w tych dniach chce nam coś bardzo wielkiego przedstawić przed oczy przez to zawarcie przymierza. I w następnym rozdziale, w rozdziale 54, 55, 56, każdy raz jest napisane to słowo przymierze. Po tym 53 rozdziale, po tym rozdziale, który opisuje naszego Pana i Zbawiciela na Jego drodze przez Getsemane na Golgotę i w Jego cierpieniu, w Jego bólu, w Jego śmierci. Potem jest mowa o tym przymierzu i gdy ten rozdział 54, wiersz pierwszy będziecie czytać, do tego możecie otworzyć Galacjan 4:27 i zobaczylibyście, że Paweł wziął to słowo i gdy czytacie wiersz 28 u Galacjan 4, tam jest napisane, jesteście według rodzaju Izaaka dziećmi obietnicy. Drodzy, pozwólcie mi wam to powiedzieć. To było sztuczką wroga, który ludowi Bożemu ten Stary Testament zabrał i przez to zabrał ten fundament, na którym to nowe zostało zbudowane. Może tego tak w pełni nie rozumiecie i mam czasami to wrażenie, że są jeszcze niektórzy, którzy tego nie pojmują, ale gdy czytamy w Dziejach Apostolskich, ci w Berei byli szlachetniejsi. Oni badali codziennie pisma, czy te rzeczy się tak mają. I wtedy ja się was pytam, czy oni u Mateusza, czy w Dziejach Apostolskich, czy w listach do Rzymian, czy w listach do Koryntian badali? Gdzie oni czytali? W czym czytali? Nowy Testament w tym czasie jeszcze długo nie był napisany. My musimy przyjść z powrotem do Słowa Bożego. I gdy Pan powiedział, jest napisane, wtedy każdy raz powoływał się na to, co już było napisane. Dzisiaj wiemy dokładnie, że Stary i Nowy Testament należą razem. W tym jednym są te obietnice proroctwa, a w tym drugim wypełnienie się tego, ale to po prostu należy razem i nie można odłączyć jednego od drugiego. I tutaj w rozdziale 54 od wiersza drugiego. Poszerz zasięg Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się. W tym czasie musimy wszyscy oszczędzać. To tak po prostu jest. Ale tu jest nam powiedziane. Nie oszczędzaj. W niemieckim tłumaczeniu jest nie oszczędzaj. Wydłuż Twoje sznury i wbij mocno Twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo. A Twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Po rozdziale 53 jest natychmiast napisane: raduj się, bezdzietna, która nie mogłaś stać się matką. Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i weśel się, ty, która nie zaznałaś bólów i tak dalej. I Paweł, jak już wcześniej było wspomniane, on nam ukazał, że ten zbór z narodów jest liczniejszy niż ten z ludu izraelskiego. Bóg wszystko, cały swój plan zbawienia, cały ten plan już jest opisany w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie został zwiastowany jako radosne, uwalniające poselstwo zbawienia przez Ewangelię o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Tutaj w wierszu 7 jest napisane, Izajasz 54:7. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. I teraz ta wypowiedź. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi. Tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę Ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Cóż tu jest napisane? Przymierze pokoju. Bóg nie chce już gniewać się. Zauważcie ten, zapamiętajcie ten rozdział 53. Bóg nie chce się gniewać. Ten gniew, który Ciebie i mnie trafił, został na Niego włożony. Cała kara leżała na Nim, abyśmy mieli pokój i przez Jego rany. W Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. To jest to przymierze, które Bóg zawarł. Zgromadź mi mój lud, z którym zawarłem przymierze przy ofierze. Bóg tu i tam czynił przymierza z Noem i jego synami. Przymierze, że on tej ziemi nie zniszczy jeszcze raz ziemi przez potop. Bóg tego dotrzymał. I tutaj on mówi, tak i teraz to będzie. Tak jak Bóg każde słowo swego przymierza tym pojedynczym i swojemu ludowi dotrzymał, tak Bóg od Golgoty dotrzymuje wszystkich obietnic, które w tym Nowym Testamencie, które należą do Nowego Testamentu, ale my musimy to z wiarą przyjąć i raz na zawsze rozpoznać, że jest to dokonanym dziełem zbawienia. Przyjmijmy, że macie jakąś winę i nie możecie jej wyrównać. I ktoś wyrówna tą winę dla was. Jak często chcecie jeszcze tą winę wyrównywać? Już w ogóle nie trzeba. To byłoby brakiem duchowego wyrozumienia, gdyby nie można było zrozumieć, że wyrównana wina nie potrzebuje być już więcej wyrównywana i nie może być. Z pewnością diabeł jest tak bezczelnym i stawia różne warunki i żądania, ale my możemy spokojnie powiedzieć, to wszystko jest wyrównane. To wszystko jest wyrównane. Nie ma absolutnie żadnej winy już. Nasza wszelka wina została na Niego włożona, abyśmy mieli pokój. To przymierze z Golgoty przez tą drogą i świętą krew włącza w pełni i całkowicie zawiera tą trzodę wykupioną przez krew. I Pan mówi, ja wszystko wyrównałem, wszystko zapłaciłem, wszystko naprawiłem i ustanowiłem to przymierze pokoju. Ta wrogość została zabrana. To przymierze pokoju zostało ustanowione. Ciągle znowu powracam na rozdział 53. To cierpienie i śmierć naszego Pana. To nie było to tylko przymierze jako umowa z słowami, ale przymierze, o którym nasz Pan powiedział. To jest nowym przymierzem w mojej krwi. On to nowe przymierze zawarł z tym nowotestamentowym ludem na krzyżu na Golgocie. I ja mówię wam, że jest najwyższy czas, abyśmy stali się świadomi tego, co Bóg naprawdę uczynił. Że mamy tą, odczuwamy wewnętrzną zgodność w sercu podczas zwiastowania Słowa Bożego i mówimy, Panie, tak to jest, Ty zawarłeś przymierze, Ty wyrównałeś tą winę, Ty pojednałeś, przebaczyłeś. I my możemy wyjść jako wolni i dopiero wtedy jesteśmy prawdziwie wdzięczni. Gdy ktoś jest bardzo zadłużony i ktoś inny się za niego wstawi, ten może to dobrze docenić. Wszyscy inni nie wiedzą, o czym mówi. My wszyscy byliśmy zadłużeni, ale jeden nie miał winy. On wszelką naszą winę wziął na siebie. I to konto każdego jednego w pełni i całkowicie wyrównał. Nic nie pozostało już. Wszystko zostało przebaczone, zapomniane na zawsze. I wiersz 10. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Nie twój sędzia, ale twój Pan, który się lituje, jako sędzia będzie decydował nad tymi, którzy tego przymierza pokoju i tej krwi przymierza, którą byli uświęceni, nie przyjęli. I do tego mogę wam jeszcze to słowo z listu do Hebrajczyków przeczytać. To jest bardzo poważna sprawa i równocześnie jest to czymś cudownym. Tutaj u Hebrajczyków jest napisane o tym naumyślnym grzeszeniu i ludzie rozmyślają o tym, cóż to jest. Ja wam to przeczytam, co to jest i to jest napisane, myślę, w tym samym wierszu, czy w dwóch. Hebrajczyków 10, od wiersza 26. Bo jeśli, otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Teraz zauważcie. Żar ognia, który strawi przeciwników. Czym jest grzech, o który się rozchodzi? Gdzie jest ta naumyślność w tym grzechu? To ona jest zawarta w tym wewnętrznym sprzeciwie przeciwko Bogu i Jego Słowu, Bożemu Słowu. To są ci nieposłuszni, ci przeciwni. Możecie sobie przypomnieć na to kazanie brata Branhama pod tytułem Siew sprzeciwu. I to są właśnie ci, którzy byli oświeceni, którzy rozpoznali prawdę i potem wewnętrznie się zbuntowali i są przeciwnymi. I na nich czeka ten żar ognia. I zauważycie, że są to ludzie, którzy zostali zbawieni, uświęceni. Przeczytam wam 28 wiersz. 29 wiersz. O ileż straszniejszej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Czym jest łaska? Czym jest ułaskawienie? Czym jest duch łaski? Dla ludzi, którzy przez krew przymierza byli uświęceni, zbawieni, uratowani, oczyszczeni i pomimo to stali się przeciwnymi, sprzeciwili się, na nich nie czeka chwała, na nich czeka ogień. Drodzy, my wiemy wszyscy, że Bóg te rzeczy czyni. On zbawia, oczyszcza, uświęca. To jest dokonane dzieło. Ale ci, którzy to dokonane dzieło z wiarą osobiście przyjmują, oni mają się Bogu podporządkować i w posłuszeństwie w Jego słowo się podporządkować Jego woli. Samo zbawienie nie zapewni Tobie celu, chyba że staniemy się posłusznymi dziećmi Bożymi, które uchwycone przez Ducha łaski zrozumieją, co znaczy ułaskawienie i każdy wewnętrzny opór są gotowi odrzucić. Wiecie, jak często to przychodzi. To są takie przekazy i nie wiem, czy to kazanie zostało właściwie zrozumiane, może nie przez wszystkich, gdy tutaj mówiliśmy o tym płaszczu babilońskim, który wtedy się znalazł u Achana w plemieniu Judy. Czasami myśli się o tych rzeczach wielkich, które gdzieś są, ale tak to nie jest. To był ktoś z pokolenia Judy, nie z tych innych 11 pokoleń, właśnie z plemienia Judy, z tego plemienia, z którym Bóg miał w zamiarze coś szczególnego, z którego Chrystus jako lew z plemienia Judy miał wyjść. Ale teraz nie możemy tutaj o tym mówić. Później, kiedyś w okulnikach będziemy o tym mówić. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy raz zrozumieli. Teraz jest proroczy okres czasu. My nie możemy tych starych nauk, które zostały przekazane, nie możemy ciągle znowu tu przynosić. Musimy je raz wyrzucić, naprawdę wyrzucić. I to raz na zawsze. Ja już to tutaj mówiłem w tym wielkim zborze zielonoświątkowym. Często mówiono apostolskie wyznanie wiary. Ja byłem bardzo wstrząśnięty. Apostołowie w ogóle nie wiedzą o tym tak zwanym apostolskim wyznaniu wiary, ale nie tylko to. Te wielkie rzeczy każdy z daleka już może wyczuć. Nie, ale to jest wiele małych rzeczy, które są przekazywane, przejmowane i my wisimy przy tym. I wiecie, co wtedy się dzieje? Wtedy te rzeczy nas trzymają w szachu i my sprzeciwiamy się temu, co Bóg darował. Przyjmujemy wewnętrzny sprzeciw i już to z nami jest załatwione. Zrozumiejmy i to raz na zawsze, że Bóg posłał słowo dla korektury, dla odnowienia wszech rzeczy, jak Bóg je widzi. I tutaj jest koniecznym, potrzebnym, aby wszystko, co się z tym nie zgadza, w końcu raz było wyrzucone za burtem. Co pomoże to Tobie i mnie? Mówimy tutaj otwarte słowa, otwarcie przed Panem. Gdy wyszliśmy z Babilonu i wiele babilońskich rzeczy wzięliśmy z sobą, co nam pomoże? To wyjście z denominacji i organizacji. Jeżeli ich sposoby, przekazy, nauki jeszcze tak ładnie w torbie wzięliśmy z sobą i to wszystko jest pod tym wielkim płaszczem babilońskim. On nie jest mały, on rozpościera się po całej ziemi. Ten babiloński płaszcz sięga bardzo, bardzo daleko i pod tym wszystko może się skryć. Tutaj jest mowa o ludziach, którzy zostali uświęceni przez krew przymierza, ale potem, gdy naprawdę się o to rozchodziło, znieważali ducha łaski. Ludzie, którzy wewnętrznie byli przeciwni temu, co Bóg mówił. Drodzy, musimy zrozumieć, że nie był to brat Branham, ale że Pan przez niego mówił. Nieposłuszeństwo jest rzeczywiście jak grzech czarów i my musimy przyjść pod pełne posłuszeństwo, aby przez krew przymierza w tym Bożym uświęceniu, które przed Bogiem płaci, aby się ostać I ja już teraz mogę wam powiedzieć, gdy w tych przyszłych okulnikach będę mówił o uświęceniu, wtedy damy jako fundament Stary Testament. I czy wierzycie w to, czy nie? Pan mi słowo w słowo, dosłownie dał ten rozdział, z którym mam rozpocząć. Ja powiedziałem, jak to mam uczynić. Oni chcą słyszeć Pawła, Piotra i Jakuba. Skąd ci mężowie to brali, co mieli? Tylko to, co już było im do dyspozycji, co stało im do dyspozycji. I my potrzebujemy wzoru. Możemy 24 godzin mówić o uświęceniu, a na końcu sami nie wiedzieć. Wszyscy, którzy nas słuchali, także nie wiedzą, co, czym jest naprawdę biblijne uświęcenie. Ale gdy ze Słowa Bożego to weźmiemy, wtedy każdy rozpozna. To są te żądania Boże, które mamy wypełnić, aby stać się odłączonym i poświęconym Bogu ludem. Bóg zawarł przymierze, ale ci, którzy w tym są zawarci, w to przymierze, muszą iść całą drogą z Bogiem aż do końca. W tym momencie, gdy wewnętrzny sprzeciw się jakoś stanie zauważalny, wtedy jest nasz duchowy bieg sparaliżowany. Kroki stają się coraz krótsze, zaczynamy rozmyślać i własne myśli stają się ważniejsze niż Słowo Boże i nie jesteśmy już gotowi iść całą drogą z Bogiem. Pan aż do końca będzie nas prowadził, ale tylko ci, którzy dają się prowadzić, którzy dają się prowadzić przez Jego Ducha. Niektórzy szukają nie wiem czego w swoim życiu, ale badajmy, uczyńmy badanie, czy jesteśmy posłusznymi temu, co Bóg od, czego Bóg od nas żąda, czy wierzymy w to, co On w swoim słowie powiedział. I na zakończenie jeszcze, co do tego słowa z Izajasza 55, tutaj od wiersza trzeciego. Można by tu czytać wszystkie wiersze, ale abyście wiedzieli, że to jest napisane. Trzeci wiersz. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Nakłońcie swego ucha. To jest bardzo potrzebne. I jest to lepiej, abyśmy słuchali oboma uszyma. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie. Zgromadźcie mi mój lud. Nie do jakiegoś człowieka, nie do jakiejś nauki, do jakiejś grupy, jakiegoś poznania, ale zgromadź mi mój lud. Pan stawia żądanie o swój lud. On ma prawo do tego. On nas wykupił. My należymy Jemu, nikomu innemu. I dlatego On może tutaj powiedzieć: nakłońcie mi ucha swojego i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Bóg to uczynił. Czy nakłoniliśmy Jemu ucha? Czy jesteśmy gotowi nakłonić Jemu ucha aż do końca? Na samym końcu pozostanie ta trzoda, która absolutnie nie będzie mieć żadnego sprzeciwu wewnętrznego. Ale czy zrozumiane, czy nie, ale oni ci będą wierzyli, co Bóg powiedział i przez to zapieczętują, że Bóg jest prawdziwym. Kimże my jesteśmy, że sobie pozwalamy to osądzać? Ja spotkałem kogoś, w Korei, kto jest z doktorem Kochem bardzo zaprzyjaźniony, i on podał się otwarcie jako krytyk, że ma zadanie wszystkie zbory krytykować i postawić wszystkim to, co właściwie nie czego właściwie nie uczą. I siedzieliśmy przy kawie w hotelu Prezydent i siedzieliśmy tam we trzech. Ja tylko jedno pytanie postawiłem. Bracie, ja czytam w Biblii o pięciu służbach, ale między tym nie znajduję służby krytyka. Jak ty twoje zadanie biblijne uporządkujesz? I on naturalnie, on mówił, drodzy, można myśleć o sobie wiele i być zajętym sobą i być zazdrosnymi o innych, bo Bóg ich pobłogosławił, a samemu działać niszcząco. Ale ten biedny człowiek był bardzo zwątpiony, bo sam nie mógł nic przedłożyć. I jeszcze jedno słowo przymierza. Izajasz 56. Powiedziałem, w tych trzech po sobie nastających rozdziałach jest napisane to słowo przymierze. I tutaj 56 rozdział, wiersz 3. Niech więc... 4 wiersz. Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż moje mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. My jako zwycięzcy także otrzymamy nowe imię. To wszyscy wiecie. Zwycięzcy otrzymają nowe imię. Nikt go nie zna, jak tylko ten, który je otrzyma. I pomimo to będziemy siebie znali nawzajem. Ilu wie, że to jest napisane w objawieniu, że my wszyscy otrzymamy nowe imię? Wiecie to wszyscy? Naprawdę? Prawda? Słuchajcie, drodzy. To tak nie może być. Tu rozchodzi się o cudowną rzecz. Teraz to jest naturalnie tak, że nowe imię. To jest tu już w objawieniu 2:17, myślę, zobaczymy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Ale nie martwcie się, to już będzie potem znane. Gdy tylko tam będziemy, to wystarczy. Tutaj jest znowu mówione o tych, którzy zawarli to przymierze z Bogiem, z którymi Bóg zawarł przymierze i jest powiedziane, chcę im dać wyjątkowe imię i nowe imię. I tam jest podkreślone, którzy wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają mojego przymierza. I jutro będziemy z tym kontynuować, gdy Bóg nam pomoże. I będziemy widzieć, że Bóg jest Bogiem przymierza w Starym i w Nowym Testamencie. I że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. I że oprócz Niego nie ma nikogo. On to przymierze na Golgocie zawarł. Nie zapominajcie tego. Każdy raz, gdy została przyniesiona ofiara, Bóg był pojednany i spoglądał z upodobaniem na tych, którzy przynieśli ofiarę. Pomyślcie na Abla, który tą pierwszą ofiarę złożył. Bóg z upodobaniem spojrzał na to i przyjął to. Tutaj jest nam powiedziane o tym przymierzu i o tych, którzy wybierają to, w czym Bóg ma upodobanie. My nie należymy do tych obrzezanych, do cielesnego Izraela, ale do tych przyciętych, ale u Boga jesteśmy kosztowni i On z łaski nas przyjął. Zawarł wieczne przymierze z nami. Wszelka szkoda została naprawiona, wszelka wina wyrównana, każdy grzech został przebaczony i my możemy być wolnymi. Kto może to pojąć? Wszyscy ci, którzy to z wiarą przyjmują. Amen.